Miszmasz kulturalny.
Cześć, Joanna Łaszcz.
Agnieszka Piech.
Jeszcze lutowo, jeszcze zimowo, chociaż za oknami już wiosna. Co mamy dzisiaj ciekawego w programie?
Przede wszystkim zacznijmy od teatru. Na początku lutego w Teatrze Wybrzeże odbyła się próba medialna spektaklu Fahrenheit 451 w reżyserii Marcina Libera. Tekst inspirowany jest powieścią Raya Bradbury'ego 451 stopni Fahrenheita. Napisał go Marcin Cecko. To antyutopijna opowieść o świecie przyszłości, w którym indywidualizm jest całkowicie stłamszony. Wiedza nikomu niepotrzebna, a analfabetyzm mile widziany. Książki są złem, za ich posiadanie grozi kara, a strażacy palą je na wielkich stosach. Z aktorką Katarzyną Michalską, grającą Klarysę, oraz reżyserem Marcinem Liberem rozmawiała do Dominika Burakiewicz.
Muszę iść do psychiatry.
Pani naprawdę powinna pójść do psychiatry.
Kazali mi chodzić. Chcą wiedzieć, dlaczego spaceruję po lesie, obserwuję ptaki, zbieram motyle. Pokażę panu kiedyś moją kolekcję. No i co? Wybaczy mi pan?
Pani jest niesamowita, denerwująca, ale jakoś łatwo się pani wybacza. Różewicz, wiersze wybrane. To dziwne.
Sam pan jest dziwny, panie Montag. Czasami nawet zapominam, że pan jest strażakiem.
Larysa to jest dziewczyna trochę odklejona od tej rzeczywistości, w której żyje. Ta rzeczywistość jest telewizyjna, mocno kwadratowa, mocno wyjałowiona, o tak bym to nazwała, że to jest najlepsze słowo. A Klarysa chciałaby normalnego świata, chciałaby ludzkiej wrażliwości, chciałaby literatury. Jest trochę buntownikiem, nie rozumie tego świata i chce wrócić do starego. Mówi o tym, jak było kiedyś, o czym większość już albo zapomniała, albo nie chce pamiętać.
Czy Klarysa żyła w tych czasach, kiedy można było mieć dostęp do książek, zanim one zostały potępiane?
Nie, ona to wie z opowieści. Ona jest z takiej rodziny, można by to nazwać, jakby znaleźć na to substytut słowny, to jest rodzaj ruchu oporu. I ona wie to z domu. Zresztą za to, że wie zbyt wiele, potem zostaje unicestwiona, tak to nazwijmy. Pamięta i to pielęgnuje w sobie, w świecie, w którym generalnie walczy się o to, żeby nie pamiętać i zapominać.
Jak się czujesz w roli Klarysy? Czy utożsamiasz się z nią jakkolwiek na scenie?
Ja się w pewnym sensie utożsamiam o tyle, że rodzaj teatru, wokół którego jakby pracujemy nad tym spektaklem, jest teatrem wyzbytym w pewnym sensie psychologii postaci. Twórcy starają się to bardzo uprościć, jakby stworzyć rodzaj obrazów, które będą działać jakby jeden po drugim, natomiast nie tworzyć stricte linearnej historii. Natomiast ja jestem bardzo mocno z teatru psychologicznego. Ja bardzo tęsknię za tym, bardzo tego potrzebuję i potrzebuję jakby historii, wnętrza, jakiegoś i silnego przebiegu postaci. Stąd to moje odklejenie, mam wrażenie, może tutaj się przełożyć na tę rolę.
Czy w związku z tym, że właśnie teraz te obrazy, które są pokazywane, zwłaszcza w telewizji, są dosyć uproszczone, bo aktorzy starają się wywołać w nas emocje bardzo natychmiastowo, różnymi scenami. Przeszkadza tobie to również, jeżeli chodzi o telewizję?
Powiem szczerze, ja od jakiegoś czasu już nie oglądam telewizji. Mam telewizor tylko po to, żeby oglądać na nim filmy. Natomiast nie oglądam programów telewizyjnych, w związku z czym na szczęście staram się ten mój mózg chronić przed tego rodzaju obrazami. A to, co robimy w spektaklu, ten świat jest mocno tym przesiąknięty. Zwłaszcza postać Lindy, którą gra Dorota Androsz, jest w to jakby bardzo ją to wchłania. Jestem zafascynowana, jakby tym się karmi. Ale czy to jest jakieś silne odniesienie do rzeczywistości? Ja myślę, że twórcy Marcin Cecko i Marcin Liber jakby nie chcą robić teatru doraźnego, politycznego i mocno to jakby opowiadać o tu i teraz. Ja myślę, że w pewnym sensie ten tekst jest dość uniwersalny i równie dobrze można go przenieść na jakieś inne sensy i tematy, a nie stricte odnosić do dzisiejszej sytuacji w świecie. Ale można.
Czy jak wracałaś do domu po próbach, to ciężko było ci się pozbyć tego takiego właśnie myślenia jak Klarysa?
Powiem szczerze, że ja wyznaję taką zasadę. Pięknie o tym też mówi Krystyna Janda. Pewnej czystości pracy i higieny pracy. Ja należę do osób, które bardzo się starają oddzielać pracę od domu. Oczywiście pewne napięcie, również przedpremierowe, zawsze się przenosi, ale walczę o to, żeby jakby nie wchodzić w to na tyle głęboko, żeby nie móc iść do domu i ugotować obiadu, tylko jednak funkcjonować normalnie. Tu jest praca, tu jest życie, w związku z czym nad tym pracuję i myślę, że to jest dobre.
Jeżeli chodzi o właśnie wczucie się w postać Klarysy, czy starałaś się robić jakiś research w domu?
Taka praca własna nad rolą to jest coś bardzo intymnego i to jest coś w rodzaju pokazywania na przykład naszych notatek w egzemplarzu. Jakby egzemplarz jest dla mnie rodzajem jednak świętości, to znaczy odbywała się praca nad tekstem. Marcin cały czas donosił jakieś sceny, Marcin Cecko przynosił nowe, coś zmienialiśmy. To mieliśmy kilka egzemplarzy, ciągle były nowe, natomiast ja miałam cały czas ten sam i ja wolę kreślić sama na egzemplarzu, ponieważ mam od pierwszej próby jakieś tam notatki, jakieś, oczywiście ta postać się zmieniała podczas przebiegu prób, ale nadal pewna praca, którą się wykonuje od początku prób, zostaje z tyłu głowy i dzięki temu, że ja mam na papierze porozpisywane to, co przyszło mi na myśl na pierwszej próbie czytanej, to gdzieś w człowieku zostaje i te cząsteczki gdzieś się na koniec, mam nadzieję, składają w, jakby w pełną postać, która również ma swoją historię poprzez historię prób i tego, jak ewoluowała w czasie prób.
Jak byś określiła, jeżeli chodzi o ciebie, stres?
Powiem szczerze, że zawsze stres był dla mnie motywujący, zawsze. On mnie nigdy nie paraliżował i to jest fantastyczne uczucie, bo ja skończyłam szkołę muzyczną, gram na skrzypcach i pamiętam też stres, który w przypadku muzyki, jednak spięcie ciała jakieś następowało przed egzaminami, przed koncertami. Natomiast przy tym zawodzie jakoś działa to na mnie mobilizująco, jakoś tak się człowiek zbiera w sobie, ten rodzaj adrenaliny jest bardzo fajny i istnieje po tych nerwach, po tym napięciu taki rodzaj, ja to nazywam depresji poporodowej. Jest coś takiego, że człowiek jakby odpuszcza nerwy i nagle czuje, że coś się urodziło, jest jakieś rzeczywiście dziecko, które teraz trzeba pielęgnować i wychowywać dalej. Natomiast coś się też kończy i taki jest smutek dziwny. Myślę, że też związany z tym, że właśnie ten stres z człowieka schodzi.
Oto montak, ciało strażaka. To są deski sceny.
To jest jej klawa.
To jest guma do życia przyklejona do oparcia.
To nie jest ładne, ale to jest montaga strój.
A to jest jego dekoracja.
I one są ładne,
zupełnie jak montak, któremu służą.
Ciało montaga nie jest jego własne. Zostało mu podarowane.
I dlatego montag opiekuje się tym prezentem najlepiej, jak umie.
O czym jest spektakl Fahrenheit 451?
To jest spektakl science fiction, który opowiada o przyszłości. Nie określamy w jakiej dalekiej przyszłości, ale jest tej przyszłości w takiej, której funkcja strażaka jest zamieniona, bo strażak jest tą postacią, która pali, wznieca pożary, a w tym ogniu, który wznieca, pali książki. Znaczy, to jest świat, w którym jest zakazana literatura i cała akcja dzieje się w takiej przestrzeni, którą my nazywamy Instytutem Niepamięci Książki.
Czemu to są książki?
Znaczy oczywiście dla nas książka jest pewnego rodzaju metaforą i oznacza to coś więcej, nie tylko literaturę zapisaną, ale wszystkie działania związane z kulturą są też objęte literaturą i literatura, książka jest metaforą tego, symbolem myśli, różnorodności, wrażliwości.
Czemu pan zainteresował się tym spektaklem?
Poszukuję przede wszystkim tematów, które wydają mi się bliskie mojej wrażliwości i teatru, który chcę uprawiać. I ten trop właśnie, książka, powieść Fahrenheit 451 oraz film, uznałem, że to jest ciekawa rzecz, którą można spróbować przełożyć na język teatru.
Jeżeli chodzi o pracę z aktorami, jak to wyglądało?
No, całe przedstawienie powstało w oparciu o nasze spotkanie. Tekst powstawał w trakcie prób. Marcin pisał też tekst dla aktorów specjalnych, konkretnych, z którymi się tutaj spotkaliśmy. My nie przyjechaliśmy z gotową adaptacją, tylko to był taki proces, który polega na spotkaniu.
Co pan chciał przekazać tym spektaklem?
Czynimy dobro, nie? Bądźmy różnorodni, to jest istotne, to jest chyba najważniejsze. Też pada takie pytanie w przedstawieniu, jak można naprawić tą nadwątloną tkankę społeczną przez różnorodność.
Miszmasz kulturalny.
Jak często chodzisz do teatru?
Wiesz co, ja tak aż często do teatru nie chodzę, bo zazwyczaj w teatrze znajduję się po tej drugiej stronie, czyli na scenie. Ale jeśli mam jakąś okazję, to jak najbardziej z niej korzystam, bo przecież warto zobaczyć nie tylko siebie, ale też innych po tej drugiej stronie.
No właśnie, jest tyle premier, tyle spektakli w tylu trójmiejskich teatrach. Mamy to szczęście, że właśnie mamy i Gdańsk, i Sopot, i Gdynię. Dokładnie. Wszędzie blisko. I tak naprawdę jeszcze poza Trójmiastem też są różne ośrodki i teatry, do których warto się udać. Jak to jest z tym naszym chodzeniem do teatru? Czy z teatralnym światem faktycznie nam jest po drodze? No to sprawdzała Ada Zielonka.
Lubisz teatr? Chodzisz do teatru?
Rzadko.
Uwielbiam teatr.
Myślę, że każdy człowiek powinien od czasu do czasu się odchamić.
Ogólnie preferuję kina.
Rzadko, ale chciałbym częściej.
Lubię teatr. Ale to ciekawe, bo poszedłem w wiedzę o teatrze i od tego czasu mniej bywam w teatrze.
Nie chodzę za często niestety. Dlaczego?
Nie wiem nawet, gdzie mam teatr. W Gdańsku, bo dopiero tam mieszkam od paru miesięcy.
Po pierwsze nie mam z kim, a po drugie są za drogie bilety i nie mam czasu.
Mam po prostu inne zainteresowania.
W sumie to tylko powiedzieć dlaczego. Nie przychodzi to człowiekowi za bardzo do głowy, żeby pójść do teatru.
Bo jest drogo.
Tak jak znałem teatr od strony praktycznej, to mnie bardzo pociągał, to było magiczne, a na studiach się zrobiło taka sucha teoria i nagle ta cała magia prysła.
No bo jakoś tak nie lubię po prostu patrzeć, jak ludzie tak się zmieniają przede mną i kino się wydaje dla mnie naturalniejsze.
Bardziej ja wolę występować na scenie niż oglądać kogoś.
A pamiętasz swój ostatni raz w teatrze?
To było w trzecie liceum. Byliśmy w Warszawie i to był klub hipochondryków. I tam Zamachowski grał i ktoś tam jeszcze, no.
Chyba byłem na ten obcy z klasą w gimnazjum i nie spodobało mi się za bardzo, bo jedna aktorka grała czterech chyba bohaterów w książki, więc tak jakby nie mieli pieniędzy na więcej aktorów, więc tak sam sobie mogę tak zagrać, więc nie.
Byłem ostatnio w Teatrze Gdynia Główna na spektaklu Produkt Marka Ravenhilla. Był naprawdę wow.
Chris? Chyba tak. Tutaj w Gdyni.
Pomiędzy w Teatrze Gdynia Główna. Był dobry, ale jakoś tak nie wziął mnie.
Chciałbyś więcej chodzić do teatru?
Któregoś dnia trzeba wrócić do teatru, bo lubię teatr.
Na pewno wygospodaruję czas, mam kompanię i będę zbierać na teatr. I na pewno się biorę w niedługim czasie.
Czyli idziemy.
Trzeba iść, no.
Miszmasz kulturalny. Teatru współczesnego nie byłoby bez teatru greckiego. Nasz specjalny wysłannik, korespondent zagraniczny Radia Mors, czyli Gnom z Bagien, wyruszył do starożytnej Grecji, kolebki europejskiej cywilizacji i kultury, by dowiedzieć się czegoś więcej o tym widowisku.
Witam serdecznie. Dla Radia Mors mówi Gnom z Bagien. Tylko nie jestem pewien, gdzie trafiłem. Jestem daleko, daleko na południu, na jakimś klifie. Na dole jest plaża, a na niej kilkuset półnagich mężczyzn w hełmach. Dziwne mają tutaj metody opalania. A po drugiej stronie plaży, bo co jest za morzem, to nie widzę. Stoi dużo więcej jakichś zbrojnych. To chyba jakaś bitwa. O, wow. No cóż, trzeba się stąd zabrać czym prędzej. O, tu jest znak drogowy. Termopolis. Jakieś miasto z sauną w takim razie. Drodzy słuchacze, udało nam się trafić do jakiegoś miejscowego. Może on nas jakoś pokieruje. Przepraszam, gdzie my właściwie jesteśmy?
No me. Blokarontas ton iliomou. Ela!
Obawiam się, że pana nie zrozumiałem, ale wydaje mi się, że rozpoznaję grecki.
Ela, ela! Boreite men klei.
Ela? To chyba coś o tańczeniu. Onomaste.
Diogenes. Gezekto.
Cóż, jakoś niemiły. Ale siedzi w beczce. Może to nie najlepszy rozmówca. Udało mi się znaleźć kogoś, kto wygląda na bardziej poinformowanego. Przepraszam, dokąd pan biegnie? O co chodzi?
Kerwi same, tłumaczy tu maratona.
Ale dlaczego pan biegnie? Już 20 kilometrów. Drodzy słuchacze, trafiłem wreszcie do jakiejś cywilizacji. Tłumy ludzi, wino piją, tańczą, śpiewają. Zresztą posłuchajcie sobie. O, tutaj idzie grupka, która wygląda na takich, co się z nimi dogadać można. Przepraszam.
Antigone me suspige sofokni. Denksero. Och, no my mikres.
Przepraszam bardzo. Paul.
Atina.
Dziękuję. Czyli jesteśmy w Atenach. A tam widzę taki wielki teatr chyba. Czyli misja wypełniona. Tylko teraz, jak się stąd wydostanę. Tutaj jest chyba jakiś skrót. Ujen rety, ale tutaj ciemno. Gdyby nie ta świecąca rzeka, to nic bym nie widział. Chyba jestem w jakiejś jaskini. O, tam jest pan w łódce, może on mi pomoże.
Hej, mai haron, drachmi, giati voltaston halis.
Miszmasz kulturalny.
Jeśli zgłodniliście, to teraz czas na przerwę. Ale oczywiście przerwę kulturalną, bo 21 listopada w Sztuce Wyboru odbyła się kolejna edycja Miejskiego Festiwalu Kulinarnego Smakuj Trójmiasto Asian Edition, czyli afrodyzjaki w kuchni. Z mikrofonem wybrała się Kasia Podchorska. Jak było? Posłuchajmy.
Może się przywitam po koreańsku. Anio haseyo! Iwona i Martyna Baranowskie. Martyna, córka moja. We dwie otworzyłyśmy sobie bar w Helonii, bar koreański, i postanowiliśmy nazwać go Przysmakami Koreańskimi. Stąd, że chcemy w tym barze prowadzić takie topowe, tak, takie ich przysmaki, które zawsze oni jedzą, gdzie często też jak miłośnicy dram koreańskich czy K-popu oglądają, to te dania zawsze występują na stole koreańskim. Oczywiście oprócz dań głównych mamy też przystawki. Staramy się poszerzać to menu, ponieważ ten stół właśnie koreański jest wspaniały, że ma mnóstwo różnych przysmaków i siedząc przy takim stole człowiek nie tylko je, ale się cieszy, smakuje i chyba jest szczęśliwy.
Dzisiaj znalazły się panie na smakach trójmiejskich i chciałam zapytać, co miało panie w swojej ofercie?
Mieliśmy tak, dwa topowe przysmaki koreańskie, czyli kimbap, czyli koreańska kanapka, kimchi, które same robimy. Czyli to jest potrawa narodowa Korei, jedna z najdroższych potraw świata i potwierdzam, że po daniu z kimchi naprawdę się wyleczyłam, byłam przeziębiona i przeszło w jeden dzień. I mieliśmy bibimbap, czyli też kolejna potrawa, mieszany ryż. Na ryżu układane są różne składniki warzywno-mięsne, polewane jest sosem u nas akurat w trzech różnych rodzajach, od takiego pikantnego do najostrzejszego. Po czym trzeba sobie to samemu wymieszać i jeść. To jest potrawa, którą każdy Koreańczyk szybko sobie potrafi zrobić, ponieważ w lodówce ma mnóstwo przystawek, zawsze ma ryż i ma pomysł na co robimy? Bibimbap. W związku z tym wrzucamy do tego ryżu wszystko, co jest w lodówce, mieszamy to z przyprawami i zajadają się. Mnóstwo właśnie takich sympatyków Korei też nas zawitało i osób, które jeszcze nie jadło tej kuchni, także jak najbardziej jesteśmy zadowolone z tego eventu. Więcej ludzi nas poznało i myślę, że poznajemy poprzez kuchnię też inne kraje. Chociaż też powinniśmy poznawać te obyczaje.
Mam Sztukę Wyboru na Facebooku i wiem, co oni organizują i byłam kiedyś już na takim smakowaniu Trójmiasta, nie pamiętam już, co to było. To była jedna z tych pierwszych imprez tutaj i bardzo mi smakowało. Było bardzo dużo ludzi, ciężko się dopchać, ale jedzenie było bardzo dobre i dlatego tym razem też przyszłam.
Czego pani miała okazję spróbować dzisiaj?
Ponieważ jestem fanką kuchni tajskiej, więc bardzo chciałam spróbować takiej tajskiej zupki z makaronem, z mięskiem i z mlekiem kokosowym i spróbowałam, no i sushi.
Czy uważa Pani, że takie eventy są potrzebne w Trójmieście? Propagowanie kuchni azjatyckiej.
Oczywiście, każdej kuchni. Widać po frekwencji, że bardzo dużo ludzi przychodzi i ludziom to sprawia przyjemność. Chcą tu przychodzić i myślę, że to jest bardzo potrzebne. Chyba, że to jest urok miejsca, nie wiem, bo tu na każdą imprezę przychodzi dużo ludzi.
Zjadłem ramen oraz jedliśmy też rolatki z krewetkami. No muszę powiedzieć, że to jest bardzo oryginalne jedzenie. Pierwszy raz jadłem coś takiego i bardzo dobrze jest móc spróbować czegoś nowego w Trójmieście. To jest no, bardzo ciekawa okazja do zapoznania się z różnymi kuchniami z różnych stron świata.
Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo stoisk, ogólne wrażenie więcej niż dobre. Wegerożki, bardzo dobry wynalazek, czyli wegańskie pierożki z nadzieniem w dwóch rodzajach. My próbowaliśmy akurat ziemniaczanego, było naprawdę dobre, dobrze przyprawione. Oraz próbowaliśmy green curry i było naprawdę również bardzo dobre, chociaż niezwykle ostre.
Zawsze się tak trochę interesowałam tą kuchnią wschodnią i zawsze bardzo chciałam zjeść ramen i to w końcu uskuteczniłam.
No właśnie, teraz moje pytanie, co zjadłeś ty dzisiaj?
Ja zjadłam jakiś chiński makaron smażony z tofu. Potem koleżanka zdobyła tutaj po prostu w bohaterski sposób ramen, który znikał w tempie po prostu, nie wiem, jakimś świetnym strasznie i już nie było po chwili niczego, także super, to było naprawdę ekstra.
No właśnie, jak sobie poradziłeś, sobie tutaj bardzo dużo osób, tłumy, mam to przeszkodziło?
Tym razem nie przeszkodziło, jednak myślę, że mogłoby być to rozciągnięte trochę w przestrzeni. Myślę, że też przydałaby się jakaś szatnia, bo było dość ciepło w środku, także zapach ludzi i jedzenia nie miesza się.
To trochę samowolka. Trochę brakuje jednak tej takiej infrastruktury, jeśli chodzi o na przykład wyciągi czy coś takiego. Zaczyna potem tam już być tak nieprzyjemnie, taki jest, no zaduch się robi i tak nie ma gdzie usiąść, troszeczkę brakuje tego, ale poza tym to myślę, że i tak jest super pomysł.
Jak oceniacie lody, które właśnie jecie?
Są przepyszne. Ja trafiłam na wyśmienite smaki grejpfrutowy, ananasowy i marakuja. Koleżanka ma mizerię i kary.
Koleżanka wzięła wszystkie dobre, ja wzięłam wszystkie dziwne i wyszłam na tym właśnie dziwnie, bo jem właśnie banana z kary, ogórkę i herbatę zieloną.
A czy uważacie, że takich eventów powinno być więcej?
Jak najbardziej, jasne. Zawsze chętnie się tutaj wybieram, bo jak coś jest ciekawego, to właśnie fajnie tu zajść. Coś się dzieje innego, zawsze można nawet poznać jakichś fajnych wystawców, których się no nie spotka na co dzień, a nawet nie wie, że można o kimś takim się dowiedzieć skądś, albo jeść ich szukać.
Zdecydowanie pyszne jedzonko zawsze spoko.
W ciemnej tej celi, na zgniłym posłaniu, młody Kitfunfel Koperta. Pikawa mu stawa w tym wolnym konaniu, to młody Kitfunfel Koperta. Przy jego tem koju siorka przycupła młodemu gitowi nawija. Ty wrócisz do funfli, ty wrócisz do skretki, gdy tylko zakwitną nagietki. Nad ranem znaleźli młodego gitowca, złożyli go w ciemnej mogile, a kity jak stali się wszystkie chlastali, bo młody kit funfel kopertlą. W ciemnej tej celi nas tkniły posłaniu młody Koperta. Pikawa ustawa w tym wolnym koraniu, to młody Gitfunfel Koperta. Przy jego tym koju gitsiorka przycupła młodemu gitowi nabija. Ty wrócisz do funfli, ty wrócisz do skretki, ty tylko zakwitną najetki. Ranem znaleźli młodego gitowca, złożyli go w ciemnych. A
nigdy, jak stali się wszystkie na stary pomory bytku.
Miszmasz kulturalny. Było o teatrze i o paleniu książek, więc póki jeszcze czytanie nie jest zakazane, porozmawiajmy o literaturze. Zacznijmy od harcerstwa. Instytut Pamięci Narodowej wydał książkę 100 lat harcerstwa z jednym z jej autorów, profesorem Markiem Wierzbickim z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, historykiem, pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, rozmawiała Maria Wilk.
Panie profesorze, moje pierwsze pytanie, czy pomiędzy harcerstwem a skautingiem można postawić znak równości?
Oczywiście skauting i harcerstwo to nie są pojęcia tożsame, chociaż pokrewne. Bliskie sobie. Harcerstwo powstało ze skautingu, a więc systemu wychowania dzieci i młodzieży, który stworzył generał Robert Baden-Powell, brytyjski oficer, na początku XX wieku. W czasie walk w Afryce Południowej, gdzie pełnił funkcję dowódcy obrony twierdzy Mafeking, dostrzegł, że młodzi chłopcy, biegło 12-14 lat, którym się powierza odpowiedzialne zadania, na przykład zwiadowcze, łącznościowe, sanitarne, medyczne, bardzo dobrze wywiązują się z tych zadań, a równocześnie wykonywanie takich zadań wychowuje ich na dobrych obywateli i prawych ludzi. I to spostrzeżenie spowodowało, że postanowił stworzyć drużyny, grupy chłopców, którzy mieliby swój własny kodeks, wzorowany na kodeksie rycerskim, a więc 9 punktów prawa harcerskiego, skautowego, przepraszam, i którzy pełniliby służbę swojej ojczyźnie, bliźnim, służbę Bogu również, przebywając bardzo często na łonie przyrody. To był jeden z ważniejszych ideałów ruchu skautowego, powrót do natury. I taki skauting został przyjęty przez Polaków na początku XX wieku, dokładnie w 1910-11 roku, ale drużyny, polskie drużyny skautowe dodały do tych wszystkich ideałów, do tych wszystkich elementów programu jedno bardzo ważne hasło, mianowicie walkę o niepodległość Polski. Można powiedzieć bardzo skrótowo, że harcerstwo to jest skauting plus niepodległość, ponieważ w XX wieku problem odzyskania niepodległości czy ochrony niepodległości Polski, służby państwu polskiemu był najważniejszym problemem społecznym i politycznym Polaków z powodu licznych wojen, zaborów, okresów niewoli, które stawiały pod znakiem zapytania dalsze istnienie niepodległego państwa polskiego.
Co obecnie najbardziej skupia uwagę i wysiłki harcerzy i co dzisiaj wyróżnia harcerstwo spośród form skautingu ogólnie europejskiego i co go wyróżnia od tego modelu oryginalnego Baden-Powellowskiego?
W dzisiejszych czasach żyjemy w wolnej Polsce, więc harcerze nie muszą już walczyć z bronią w ręku o niepodległość kraju, ale z drugiej strony starają się służyć mu na stopie pokojowej, pracując, pełniąc służbę tam, gdzie są potrzebni. Natomiast dalej odróżniają się od skautingu, chociażby tym, że w prawie harcerskim, w polskich organizacjach harcerskich jest 10 punkt prawa harcerskiego mówiący o abstynencji od tytoniu, od napojów alkoholowych i wszelkich używek, które krępują wolność człowieka, co jest absolutnie niespotykane w organizacjach skautowych. I to jest taka jedna bardzo ważna różnica. Myślę, że nadal nasze harcerstwo kładzie większy nacisk na służbę Bogu, która jest już coraz mniej istotna w skautingu światowym, oraz na służbę swojemu krajowi, służbę Polsce. My pojmujemy tę służbę dalej bardzo poważnie, może dlatego, że nasza niepodległość jest bardzo młoda i nasze państwo wciąż wymaga wsparcia ze strony obywateli.
W pana książce przeczytałam, że pomysł utworzenia żeńskiej gałęzi skautingu nie spotkał się z przychylnym przyjęciem przez społeczeństwo.
Myślę, że u podłoża tej początkowej niechęci wobec ruchu skautek leżał fakt tamtejszych obyczajów. Na początku XX wieku zwyczajnie nie wypadało, aby młode panny, czasami nieletnie, same wędrowały, chodziły do lasu, budowały szałasy, biwakowały gdzieś tam na odludziach, ponieważ wtedy nie było to akceptowane przez społeczeństwo. To zmieniło się bardzo szybko, zwłaszcza po I wojnie światowej i walkach o granice Polski niepodległej w latach 1918-1921, kiedy okazało się, że harcerki, już wówczas nazywały się harcerkami, zaczęły pełnić bardzo pożyteczną służbę Polsce i społeczeństwu, między innymi jako sanitariuszki, jako łączniczki, jako osoby niosące pomoc żywnościową, taką pomoc socjalną, czy to uchodźcom, czy żołnierzom. I to spowodowało, że nastawienie do nich się zmieniło. W dwudziestoleciu międzywojennym harcerki stworzyły własny program wychowawczy, kładący duży nacisk na propagowanie chociażby higieny, zwłaszcza na terenach wiejskich, na propagowanie różnego rodzaju działań opiekuńczych, na przykład w ruchu zuchowym nad małymi dziećmi, służbę starszym osobom. Ten program spotkał się z dużym poparciem społeczeństwa i to spowodowało, że stopniowo społeczeństwo polskie zaczęło cenić sobie harcerki, ich wkład w działalność harcerską, a poza tym zmieniały się też obyczaje. Już nie patrzono tak restrykcyjnie na samodzielność młodych dziewcząt.
Przeczytałam też w pana książce, to mnie zainteresowało, że harcerki położyły fundament pod metodę wychowywania zuchów. I chciałabym zapytać, co one uważały za podstawę formacji najmłodszych?
Podstawą formacji zuchów jest założenie, że zuchy wychowujemy przez zabawę. To jest wychowanie przez zabawę. Zuchy bawią się w kogoś lub w coś. I poprzez zabawę też formują swoją postawę moralną, postawę obywatelską. Mają swoje prawo zucha i w ten sposób również przejmują harcerskie ideały. I to się okazało bardzo skuteczne i bardzo, bardzo dobrze przyjęte przez najmłodsze dzieci. Do dzisiaj ruch zuchowy jest bardzo żywy w Polsce.
Opisał pan białą służbę podczas pielgrzymek Ojca Świętego do ojczyzny.
Biała służba harcerzy to jest unikalna działalność harcerska, bo była prowadzona w czasach, kiedy władze komunistyczne zabraniały młodzieży zorganizowanego uczestniczenia w pielgrzymkach papieża Ojca Świętego Jana Pawła II, więc ona się wiązała też z pewnym ryzykiem. Można się było spotkać z represjami i tak czasami bywało. Równocześnie była manifestacją wiary harcerzy i była konkretną pomocą organizatorom pielgrzymek papieskich. Pamiętamy, że w latach, kiedy przyjeżdżał papież do Polski, w latach 80. na te pielgrzymki przyjeżdżały miliony ludzi i cechą szczególną tych pielgrzymek była wzorowa organizacja również dzięki pomocy i postawie harcerzy. Jeśli chodzi o aspekt religijny tych białych służb, razem z pomocą w organizacji pielgrzymek biała służba oznaczała formację religijną harcerzy. Oni zdobywali sprawności związane z białą służbą, dowiadywali się, jaka jest nauka papieska, jakie są zasady wiary Kościoła katolickiego, pogłębiali swoją wiarę i więź z Kościołem, więc to było bardzo również pożyteczne dla nich.
Miszmasz kulturalny.
A teraz czas na nasz stały punkt programu. Kolejny fragment książki Janusza Trupindy, KSG Dania, Klub Gdańskich Polaków 1922-1953, przeczyta Klaudyna Maniszewska.
1 września 1939 roku. Zawieziono nas do Wiktoria Schule, miejskiego liceum dla dziewcząt przy Holzgasse, gdzie naprzeciw wejścia zebrał się tłum urągających nam Niemców. W bramie szturmowcy, ustawieni szpalerem, okładali pałkami wchodzących na dziedziniec Polaków. Zobaczywszy, co się dzieje, przebiegłem szybko z pochyloną głową, tak że otrzymałem tylko jedno uderzenie w plecy. Na dziedzińcu siedzieli za stolikami szturmowcy, zapisywali nazwiska aresztowanych i odbierali im pieniądze. Konfiskowali również dowody osobiste i wrzucali je do koszów. Stojąc w kolejce, mogłem rozejrzeć się po podwórzu zatłoczonym kilkuset ludźmi. Otwarte okna na wyższych piętrach były wypełnione roześmianymi twarzami członków Hitlerjugend, przyglądających się z satysfakcją niezwykłemu widowisku. Wrzaski tłumu na ulicy anonsowały przyjazd nowych transportów zaaresztowanych i po chwili na podwórze wbiegali pobici w bramie przez szturmowców ludzie. Wielu z nich było zbroczonych krwią. W pewnej chwili zobaczyłem, jak pułkownik Sobociński zachwiał się od uderzenia kolbą w plecy, ale nie upadł. Pod ślepą ścianą przylegającego do dziedzińca domu stał rząd Polaków ze wzniesionymi i opartymi o mur rękami. Huk dalekich wystrzałów artyleryjskich i bliższych lżejszej broni mieszał się z krzykami i obelgami dyrygujących tłumem szturmowców. Wśród zmaltretowanych zobaczyłem księdza Komorowskiego, proboszcza kościoła świętego Stanisława we Wrzeszczu. Miał on usta rozbite na krwawą miazgę. Opodal stał pan Tejkowski, prokurent British Polish Trade Bank, z opuchniętą od pobicia twarzą. Nikt nie był skłonny do rozmów. W piwnicy panowała cisza, tylko z zewnątrz słychać było odgłosy walki i pokrzykiwania szturmowców. O godzinie 16 krzykami wypędzono nas na dziedziniec, ustawiono piątkami i otoczonych uzbrojoną eskortą popędzono do więzienia Shistange. Przed szkołą było już niewiele ludzi, reakcje stojących były różne. Od szyderstw i wyzwisk do przerażenia. Strażnicy wołali na przemian Schritt, Lauf! To też utrzymanie jednolitego tempa było niemożliwe. Kolumna więźniów zbijała się i rozciągała. Ludzie wpadali na siebie i potykali się, kolby policjantów uderzały po wolnych. W połowie drogi raptowna ulewa uspokoiła zapał policjantów, ale za to jezdnia stała się śliska. Gdy znaleźliśmy się na więziennym podwórzu, przy stopniach wiodących do budynku, powstał ścisk wywołany nie tylko wąskim wejściem, ale i zachowaniem członków eskorty. Znowu zaczęli bić. Poruszający tekst Wiesława Arleta, radcy pracującego w komisariacie generalnym RP w Gdańsku, wprowadza w klimat tamtego pięknego, jeżeli chodzi o pogodę, ale jednocześnie straszliwego pierwszego dnia września 1939 roku. Dnia, w którym zaczęła się najstraszliwsza z wojen, jakie dotychczas przeżyła ludzkość. Od wczesnego rana w asyście huku strzałów pancernika Schleswig-Holstein, grupki SS i SA-manów oraz gdańskich policjantów odwiedzały domy Polaków, przeprowadzały rewizje, biły i aresztowały. Wyciągnięci z łóżek ludzie, często jeszcze niekompletnie ubrani, przewożeni byli do Wiktoria Schule, miejskiej szkoły dla dziewcząt przy Holzgasse 23-26. Dziś ulica Kładki, położonej niedaleko prezydium policji, siedziby gestapo i więzienia na Shistange. Dziś ulica Kurkowa. W XIX-wiecznym ponurym gmachu urządzono punkt zborny, który nazwać można także obozem przejściowym dla aresztowanych Polaków. W klasach i piwnicach budynku głównego oraz w sali gimnastycznej i salach szkolnych nieistniejącego już budynku po drugiej stronie podwórza urządzono cele więzienne, pokoje przesłuchań i tortur. Więzienie w Wiktoria Schule działało do 15 września i przewinęło się przez nie według ostrożnych szacunków około 3000 osób. Wszystkich więźniów, jacy jeszcze tam przebywali, przeprowadzono rankiem wspomnianego dnia do obozu w Nowym Porcie. Wszystko to, co spotkało polskich sportowców z Gdańska w sierpniu i wrześniu 1939 roku oraz co działo się z nimi później, było konsekwencją sprawnie realizowanego planu związanego z uzyskaniem tzw. przestrzeni życiowej, Lebensraum, dla Niemców. Podążymy dawnym szlakiem Germanów na wschód, mówił w sierpniu 1939 roku Hitler do włoskiego ministra spraw zagranicznych. Nawiązał przy tym do XIX-wiecznej koncepcji Friedricha Ratzela, który przyznawał narodom prawo do walki o powiększenie zajmowanego terytorium, niezbędnego do wyżywienia i rozwoju. Dla Niemców przestrzeń taka miała leżeć na wschodzie, a germański naród panów, Herrenvolk, ma po prostu do tego prawo. Polacy, których nie da się już zgermanizować, powinni zostać po prostu wyeliminowani. Niemcy już od czasów pruskich dobrze wiedzieli, że podstawą oporu przeciw germanizacji była polska inteligencja. Duchowna i świecka, osoby zaangażowane, zrzeszające się i w różnych organizacjach podtrzymujące polską tożsamość. Członków polskiej warstwy kierowniczej należy zlikwidować, a gdy warstwa ta znowu narośnie, śledzić ją i w odpowiednim czasie znowu usunąć. Wśród polskich chłopów i robotników winno się rozpowszechniać przekonanie, że pozostają oni pod ochroną Rzeszy oraz jej organów wykonawczych i że nie muszą się niczego bać, jeśli dobrze wykonają powierzoną im robotę. Akcja ta powiedzie się tym lepiej, im ostrzej wystąpimy przeciw polskim kierowniczym osobistościom. Nie może być polskich panów. Jeśli polscy panowie jeszcze istnieją, to należy ich, choć brzmi to twardo, wymordować. Polacy mogą mieć tylko jednego pana, Niemca. Dwóch panów obok siebie istnieć nie może i dlatego należy wszystkich przedstawicieli inteligencji polskiej zgładzić. Brzmi to twardo, ale takie jest prawo życia. Tak przedstawia się ogólny obraz przerażającego planu, precyzyjnie i okrutnie realizowanego przez hitlerowców. Warto sobie uświadomić, że już w okresie od 1 września 1939 roku do 22 marca 1940 roku, niespełna 7 miesięcy, zginęło przynajmniej 242 Polaków zamieszkałych w Gdańsku. Są to bardzo ostrożne wyliczenia, dotyczące tylko niewielkiego obszaru wolnego miasta. W całym okręgu Gdańsk, Prusy Zachodnie, zamordowano co najmniej około 40 tysięcy Polaków. Stwierdzić, że to przerażające dane, to chyba w tym przypadku zbyt mało. Skala zbrodni na Pomorzu nie miała porównania w innych regionach Polski. Z 16 tysięcy osób zamordowanych przez nazistów na ziemiach polskich we wrześniu 1939 roku, aż 11 tysięcy zginęło na Pomorzu Gdańskim. Przeraża jeszcze coś innego. W narracji o wrześniu 1939 roku często pojawiają się stwierdzenia o wojnie, nazistach, udowadniając, że przemoc i okrucieństwo wpisane są niejako w naturę wojny, a ofiary wśród ludności cywilnej są nieuniknione. Na Pomorzu i w Gdańsku mamy jednak do czynienia z innym zjawiskiem. Tylko nikły procent zbrodni można przypisać regularnym oddziałom Wehrmachtu. Większość okrucieństw była dziełem tych, którzy przed wojną mieszkali obok ludności narodowości polskiej. Przemoc tutaj to przemoc sąsiedzka. Czyniona w imię ideologii, ale jakże często pod jej płaszczykiem. W wielu wypadkach było to po prostu wyrównywanie rachunków za wcześniejsze urazy, domniemane krzywdy, czy po prostu zwykła ludzka zawiść.
Miszmasz kulturalny.
Na koniec tradycyjnie notes reportera.
Z nami Michał Fila. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co się wydarzyło w minionym tygodniu, ponieważ zmarli Umberto Eco i Harper Lee, którzy są bardzo znanymi pisarzami. Umberto Eco jest Włochem, to znaczy był, zmarł 19 lutego. Zresztą Harper Lee tak samo 19 lutego zmarła. Umberto Eco, włoski semiolog, filozof, bibliofil, mediewista, autor najbardziej znanej powieści Imię Róży, ale nie tylko, bo tych powieści miał zdecydowanie więcej. A oprócz tego jeszcze był autorem felietonów, esejów i prac naukowych.
No rzeczywiście jedną z tych prac to ja mam do przeczytania, jak pisać pracę dyplomową dla humanistów. Jestem na seminarium dyplomowym tym katowany wręcz.
Ja, ponieważ na literaturze powszechnej miałam Jamesa Joyce'a i Ulyssesa, to wypożyczyłam sobie Umberto Eco poetyki Joyce'a. Co prawda jeszcze nie przeczytałam, ale mam zamiar. Natomiast w gimnazjum czy w liceum czytałam jego wybór felietonów dla tygodnika L'Espresso, Zapiski na pudełku od zapałek. I naprawdę bardzo polecam wszystkim. On napisał później drugie Zapiski na pudełku od zapałek i trzecie Zapiski na pudełku od zapałek.
Może mu starczyło tych pudełek od zapałek?
Bo pudełka, wiesz, są małe, więc tam dużo nie zmieścisz.
No właśnie. Że na takim małym skrawku zdołał tyle napisać.
No to trzeba być nim, także absolutnie tutaj wielka strata, jeśli chodzi o świat literatury. Tak samo jak Harper Lee, która była amerykańską pisarką, publicystką. No najbardziej znana jej książka Zabić Drozda, To Kill a Mockingbird, opowiadająca o życiu w małym miasteczku na południu USA w okresie wielkiego kryzysu. Porusza tam problem rasizmu. No i oczywiście ta książka też jest znana z tego, że była ekranizacja jej w 1962 roku. Film dokładnie pod takim samym tytułem. Gra tam Gregory Peck. Otrzymał 3 Oscary i 3 Złote Globy ten film. Bardzo ważny, poruszający bardzo ważne kwestie związane właśnie z problemami społecznymi w USA. Także warto zapoznać się z twórczością. Jak sama przyznawała autorka, Zabić Drozda, która była jej debiutem, no była najlepszą powieścią w całym jej dorobku i tak naprawdę później nie wydała już nic.
Tak spektakularnego, jak właśnie ta powieść. Ale często jest tak, że, no może nie często, ale nieraz się zdarza, że debiutancka powieść jest zdecydowanie najlepsza w dorobku później dalszych autorów.
To też pewnie zależy jeszcze od tematu. No tutaj temat bardzo głośny i bardzo ważny. Więc zachęcamy do przeczytania. Ta książka została nagrodę Pulitzera, więc tym bardziej warto się z nią zapoznać.
A jak wiemy, ta nagroda jest najważniejszą nagrodą dziennikarską, także myślę, że to jest najlepsza promocja i świadectwo, jak ważna jest to książka dla Europy, dla świata.
A ja wiem, że masz jeszcze książkę dla nas. Filipa Springera, o której chciałbyś porozmawiać.
Tak, no mam ją w głowie, nie przy sobie, no tak się złożyło, że akurat fizycznie jej tutaj z nami nie ma. Książka 13 piętr, wydana w połowie zeszłego roku i specjalnie akurat o niej mówię, bo niedawno do niej sięgnąłem, bo odbyło się spotkanie dyskusyjnego klubu książki wydawnictwa Czarne działającego przy ECS-ie. Powiem szczerze, że nie sądziłem, że z takim problemem nasz kraj się boryka, czyli z problemem mieszkaniowym, jak brakuje mniej więcej prawie 600 tysięcy mieszkań. Problem wynajmu, bo w Polsce jako tako wynajem na zdrowych, normalnych, rozsądnych zasadach nie istnieje, to raczej samowolka, która nie jest w żaden sposób usankcjonowana i państwo nie ma praktycznie żadnego wpływu na to, jak wygląda wynajem w Polsce. I to jest jakby druga część książki, bo ona jest podzielona właśnie na takie no dwie części, o to jest dobre słowo. Pierwsza to jest opisanie problemu mieszkaniowego od początku XX wieku do dzisiaj, a druga część książki to są opisane konkretne sytuacje, które się dzieją na 13 piętrach. Od piwnicy, przez kontener, później parter, aż do 13 piętra i opisuje konkretne problemy, z jakimi się borykają ludzie. No i na przykład jedna z takich historii, która mnie najbardziej zasmuciła chyba, to jest młode małżeństwo, wzięli kredyt na 40 lat, na 450 tysięcy. No niestety wzięli we frankach, więc tym bardziej problem urósł, kiedy to rata wzrosła z 600-700 zł na 1500 czy do 2000. No ale jakoś mi się w związku zaczął nie układać, no i wzięli rozwód. No ale jedno drugiego nie jest w stanie spłacić, bo nie dysponuje gotówką rzędu koło 400 tysięcy, bo to już niestety tak urosły te kwoty. No i muszą mieszkać na 40 metrach we dwójkę, mając do dyspozycji małą kuchnię, pokój, który jest połączony z salonem i małą sypialnię. No i teraz zaczynają się schody, bo ani jedno, ani drugie nie może sobie ułożyć normalnie życia. Jak się jedno wyprowadzi, no to i tak musi płacić, ale nie stać go na to, żeby wynająć cokolwiek innego, już nie mówiąc o kolejnym kredycie, którego i tak nie dostanie. Więc rzeczywiście ciekawe, ale bardzo, bardzo smutna historia. Drugą rzeczą, która mnie zszokowała wręcz, może nie tak jak to, ale problem czyścicieli. Stare kamienice zostają wykupione przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają tak zwanych czyścicieli i ich zadaniem jest uprzykrzyć jak najbardziej życie mieszkańcom kamienicy, którzy mają własnościowe lokale, bo to jest bardzo ważne. I jeżeli nie chcą ich wykupić, no to muszą zrobić wszystko, żeby oni stamtąd sami chcieli się wynieść i sprzedać swoje mieszkanie za nieporównywalnie mniejszą kwotę, niż adekwatnie ona była parę lat wcześniej przed tym problemem czyszczenia kamienic. No i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że mieszkamy w takiej kamienicy, płacimy regularnie czynsz i nagle ktoś nam odcina prąd. Pod jakim zarzutem? No a dlatego, że sieć nie jest na przykład wyremontowana, co nie jest prawdą, albo na przykład zalewa nas regularnie. No i wyobraźmy sobie, śpimy druga w nocy, a nam po prostu odpada tynk i leci woda ze ścian. I ktoś nam w ten sposób uprzykrza życie. No i w końcu, mając dość takiej sytuacji, a nie mogąc nic zrobić, bo właściciel całej kamienicy i gruntu jest bezkarny w tym wypadku i nie można nikogo złapać za rękę, no bo wiadomo, tam ręka rękę myje. No i co wtedy zrobić? No i rzeczywiście, no książka jest bardzo mocna i bardzo ciekawa. No zresztą nagradzana.
Czyli to jest książka tak naprawdę dla studentów, którzy myślą o własnym mieszkaniu już powoli, żeby zobaczyć, z czym mogą się spotkać i żeby trochę przestrzec.
No powiedzmy sobie szczerze, myślę, że 70-80% studentów może myśleć tylko o wynajmie, a biorąc kredyt narażają się na potężne problemy. Po pierwsze, dzisiaj trzeba mieć wkład własny i to jest mniej więcej 20% wartości mieszkania. No powiedzmy lekko ręką licząc 80 do 100 tysięcy złotych, który student po skończeniu, czy w ogóle który normalny człowiek po skończeniu studiów dysponuje tak potężną kwotą. No, niby kredyty hipoteczne są najbardziej opłacalne, bo będą najmniej oprocentowane ze względu na bardzo dużą kwotę. No ale żeby dostać kredyt, no dzisiaj to nie jest proste. Po kryzysie przecież, który się ciągnie do 2007 roku, jeszcze nie został zażegnany, no to tym bardziej. I druga sprawa, która jest poruszona w tej książce, już która idzie jakby dwutorowo, te wszystkie historie, mówi o tym, że dzisiaj szczęściem jest posiadanie własnego domu, ale synonimem posiadania własnego domu stał się kredyt, który trzeba spłacić i najgorsze jest to, że nieraz ludzie, którzy biorą kredyt, najprawdopodobniej do emerytury albo jeszcze w czasie emerytury będą musieli go spłacać. No to wyobraźmy sobie 40 lat kredytu i miesiąc w miesiąc spłacać po 2000, po 1500. Nie ma żadnej przyjemności, tak? A zanim zaczniemy zarabiać takie kwoty, które nam pozwolą na przyjemności, no to nie oszukujmy się, to jest długo, długo, długo.
Tak, trochę pesymistycznie nam się zrobiło. Książkę polecamy do przeczytania. Będziemy się powoli żegnać. Joanna Łaszcz,
Agnieszka Piech
i Michał Fila.
Do usłyszenia.
Miszmasz kulturalny.